Dziś w gminie Rewal zakończyła się trzecia międzynarodowa konferencja muzeów i operatorów tras kolei wąskotorowych i wszystko stało się jasne. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w wyjątkowym momencie, bo w roku obchodów 130. rocznicy narodzin nadmorskiej kolei wąskotorowej. Motywem przewodnim tych trzydniowych obrad było społeczne zaangażowanie w popularyzację tematyki kolejowej, także działalność naukowa, badawcza dotycząca kolei wąskotorowych, dokumentowanie historii tras i infrastruktury, aktywne formy ochrony dziedzictwa techniki, perspektywa wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w obszarze ochrony i udostępniania zabytków kolejowych. Na ile to wszystko się udało osiągnąć, bo to były założenia, a jak to wyglądało w praktyce i na ile środowisko badaczy, muzealników, opiekunów i operatorów kolei wąskotorowych jest skonsolidowane, by razem działać na rzecz dziedzictwa kolejowego. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu są Paweł Pawłowski, inicjator i sekretarz trzeciej Międzynarodowej Konferencji Muzeów i Operatorów Tras Kolei Wąskotorowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Andrzej Wojciech Feliński, sekretarz Stowarzyszenia Muzeów Inżynieryjnych, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, szef działu edukacji tego muzeum. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonach Edyta Sobolak, prezes Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Rewalu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dominika Winiarska-Chodziutko, wicewójt gminy Rewal. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, Państwu w studio i wszystkich Państwu przy odbiornikach.
Oraz Mariusz Wermiński, prezes Bieszczadzkiej Kolei Wąskotorowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór z Bieszczadów. Pozdrawiam.
Oto Szczecin pozdrawia Bieszczady.
Dziękuję, dziękuję.
Zacznijmy od historii. Tu patrzę tak z taką wielką nadzieją w stronę pana doktora Felińskiego, bo warto przy tej okazji powiedzieć słów kilka o wąskotorówce. Ta historia zaczęła się w XIX wieku?
No tak, w Europie zaczęła się w XIX wieku. Pomorze wcale nie, od tego jak gdyby rytmu powstawania kolei wąskotorowych wcale nie odbiegało. Ta kolej była koleją pomocową, jak gdyby nazwaną też drugiej kategorii, albo koleją pomocniczą, która uzupełniała troszeczkę wcześniej powstałą sieć normalnotorową, ale jej funkcje były adekwatne do tego, co prezentowała kolej normalnotorowa, czyli po pierwsze przewóz pasażerów i przewóz towarów.
Ale to nie dobrze brzmi. Kolej drugiej kategorii to...
No, tutaj posługujemy się jak gdyby tutaj takim dowolnym albo może bardziej swobodnym tłumaczeniem tego, jak w oryginale było określane chociażby przez prawodawstwo czy ustawy, które tutaj decydowały o powstaniu tejże kolei. Ona była nazywana jako Nebenbahn albo Kleinbahn, czyli
mała.
Sobie mała albo poboczna. Dlatego, że uzupełniająca. To główny węzeł i do tego jak gdyby to było uzupełnienie zapewniające transport i komunikację między mniejszymi ośrodkami, tam gdzie te główne linie kolejowe wyznaczone tutaj na Pomorzu nie docierały.
Mm-hmm. Czy to prawda, że takie lata świetności wąskotorówek to czas PRL-u?
Pawle?
Istotnie po II wojnie światowej koleje wąskotorowe odgrywały bardzo dużą rolę w transporcie publicznym i praktycznie do zmian ustrojowych w 1989 roku pełniły ważną rolę i obecnie po zmianach po 1989 roku przejęły w większości te koleje samorządy. Samorządy lub stowarzyszenia, które aktywnie działają na rzecz upowszechniania tego typu transportu i działają też w sferze nie tylko jakby promocji tego, czym są koleje wąskotorowe, ale próbują z nich zrobić normalne źródło transportu, żeby to nie było tylko traktowane jako atrakcje turystyczne. W gminie Rewal istotnie...
Ale jeśli można tutaj wejść w słowo, to tuż po przemianach w związku z tym, że... Znaczy właściwie nie wiem, czy w związku, ale chyba jednak w związku z tym, że te wąskotorówki przejęły samorządy, to nie zawsze się dla nich dobrze kończyło.
Znaczy to wynikało też z tego, że kolej wąskotorowa po zakończeniu, czyli po 1945 roku na terenie właściwie całej Polski pełniła ważną funkcję uzupełniającą z racji tego, że transport kołowy, autobusowy nie stanowił jeszcze tak dużej konkurencji. To dopiero później jak gdyby sprawę dotyczyło tego. To, co pan dyrektor z kolei Bieszczadzkiej tutaj też może uzupełnić, że to też było ważne źródło, jeżeli chodzi o zapewnienie transportu w wielu ważnych jak gdyby dziedzinach gospodarczych.
Właśnie chyba wydaje mi się, że usiłował się przyłączyć do tej wymiany zdań pan prezes Bieszczadzkiej Kolei Wąskotorowej, Mariusz Wermiński. Mylę się, czy nie?
Jeszcze w tym momencie nie próbowałem.
Aha, to ale... kto próbował z gości telefonicznych?
To jakieś chyba przegłosy były.
To w takim razie jestem Joanną Dark, słyszę głosy. Ale w takim razie może jednak zapytam, panie prezesie, jak to się stało, że właśnie ta Bieszczadzka Kolej Wąskotorowa przetrwała, działa i jaką funkcję pełniła kiedyś, a jaką obecnie? Czy tutaj nastąpił pewien proces, jakieś zmiany? Jak to wygląda?
Kolej w Bieszczadach, która jest o 2 lata młodsza od kolei nadmorskiej, powstała po to, żeby transportować drewno, które było pozyskiwane w Bieszczadach. I tą funkcję właściwie pełniła jako podstawową funkcję, bo przy okazji też był transport, ale transport ludzi, przewozy osobowe, ale głównym kierunkiem działania były właśnie te transporty drewna. I to działo się do roku 1994 i wtedy okazało się, że już jednak nowoczesność wkroczyła też i w Bieszczady, nowoczesne samochody, które logistycznie łatwiej im było załadować na siebie to drewno, wywieźć je w głąb kraju. Padły zakłady, które były głównym odbiorcą drewna od kolejki bieszczadzkiej i to sprawiło, że jednak po prostu ten transport drewna przestał być opłacalny. No i wtedy kolejka została postawiona, bieszczadzka, w stan likwidacji. No i wykorzystując ten potencjał, to, że byli ludzie, którzy potrafili tą koleją jeździć, ją prowadzić, utrzymywać, którzy potrafili utrzymać tory. No i był ten potencjał turystyczny, bo zainteresowanie bieszczadzką ciuchcią już wtedy tak o tym śpiewano, o tej atrakcji. To sprawiło, że rzeczywiście po prostu pomysł pojawił się na to, żeby wykorzystać ją już tylko wyłącznie do celów turystycznych. No i jak czas pokazał, był to bardzo dobry pomysł, słuszna idea i dzisiaj cieszymy się z tego, że nie podzieliła kolej bieszczadzka wąskotorowa losów wielu kolei, o których tutaj już o tym fakcie wspomniano, które niestety nie przetrwały.
Bieszczadzka ciuchcia, ślicznie to brzmi, naprawdę. To jest też oznaka stosunku do takiego bardzo ciepłego stosunku do tego zabytku techniki. Jak to jest w gminie Rewal, pani wójt?
W gminie Rewal jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o naszą nadmorską kolej wąskotorową, ponieważ ona praktycznie już teraz pełni właśnie funkcję atrakcji turystycznej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych oczywiście w naszej gminie, ale i na całym naszym zachodnim Pomorzu. Także jest to atrakcja, która cieszy się ogromną popularnością wśród naszych gości i turystów, ale również oczywiście z wielkim sentymentem wspominają o niej nie tylko mieszkańcy, a również gości, których zgromadziła tegoroczna konferencja, ponieważ każdy gdzieś ma właśnie taką, wielu z nas ma takie wspomnienia z czasu swojego dzieciństwa, młodości, takiego przejazdu koleją wąskotorową i to właśnie naszą też nadmorską, czy z rodzinami. z rodziną, czy na wakacjach, czy ze swoją miłością, jedną, drugą, trzecią. Mieliśmy okazję takie historie również poznać podczas tej konferencji, nie tylko związane tutaj, jeżeli chodzi o historię oraz nazewnictwo, tradycje, rolę morskich torów w współczesnym naszym świecie, który się tak bardzo zmienia, ale też właśnie poznać te różne historie bezpośrednio związane z naszymi przeżyciami i wykładowcami, których gościliśmy. No jest niebywałą atrakcją. Przewozimy, o czym pewnie pani Edyta, pani prezes Edyta Sobolak jeszcze wspomni, ponad 160 tysięcy pasażerów. Także widać, jak to jest ogromne.
Rocznie?
Rocznie, czyli jesteśmy w czołówce, tam się troszeczkę zawsze właśnie z Bieszczadzką mijamy i jest to dla nas ogromna właśnie atrakcja nasza, która oczywiście oprócz ruin kościoła świętego Mikołaja w Trzęsaczu, czyli naszej latarni, stanowi tak takie trzy najważniejsze, powiedzmy w nowoczesnym języku, must have, które trzeba zobaczyć w naszej gminie, ale mówię również, jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie. Oczywiście udało się nas zachować dzięki takiemu wielkiemu wysiłkowi lata temu, który został podjęty przez zarówno samorząd, jak właśnie przez pana wójta Konstantego Tomasza Święcieskiego, przez jego zastępcę pana Roberta Skrawuskiego oraz przez radnych. No i też temu całemu przedsięwzięciu towarzyszyła obecność i zaangażowanie duże prezes Edyty Sobolak. I dzięki temu zaangażowaniu, wielkiemu wkładowi finansowemu, no możemy się nią cieszyć po dziś dzień i przewozi ona właśnie tych pasażerów od Trzęsacza do Pogorzelicy i cieszy tutaj naszych turystów i nas tym, że możemy dzięki niej zwiedzać i nadmorskie krajobrazy i tutaj tymi szlakami naszymi po naszej gminie się poruszać.
Czyli jak rozumiem, to jest przedsięwzięcie dochodowe, pani prezes.
To jest przede wszystkim, drodzy państwo, fajnie, może niedoskonale jeszcze, bo do doskonałości zawsze można dążyć i trzeba. To jest dobrze funkcjonujący produkt turystyczny, który gmina Rewal, a później spółka nadmorska Kolej Wąskotorowa budują właściwie od 20 lat, bo tak naprawdę budowa tego produktu rozpoczęła się tuż po przejęciu przez gminę Rewal w 2002 roku po doskonałej, odważnej decyzji wójta pana Konstantego Tomasza Oświęcimskiego i jego zastępcy, tak jak mówiła już pani wicewójt. Ta budowa tego produktu turystycznego to były lata 2004, rozpoczęcie oczywiście tego budowy, tego wizerunku. To są lata 2004-2005, kiedy już w tych latach powstawały dokumenty przygotowywane przez Polską Organizację Turystyczną, w których my jako Gryficka Kolej Dojazdowa, która była poprzedniczką nadmorskiej, byliśmy określani jako jeden z najważniejszych w Polsce zabytków techniki industrialnej, gdzie też powstawały pilotażowe programy o budowie tego markowego produktu turystycznego, w których my byliśmy jako taka pierwsza kolej, dla której ten program pilotażowy powstał w 2005 roku na przykład. Także to lata pracy i czy to jest przedsięwzięcie dochodowe? No na pewno możemy cieszyć się dochodami, to na pewno. Natomiast nas cieszy przede wszystkim to, że to dziedzictwo zostało zachowane. Przede wszystkim to, że ludzie mają frajdę z przejażdżki, mają dzieci, mamy dzieci, które są zachwycone kolejką. To jest po prostu, to jest taką bardziej wartością dodaną. Nie sam dochód, który generuje kolej.
Ja tak słuchając państwa pomyślałam o tym, że to właśnie jest fantastyczne, że to oczywiście też zależy od regionu, chociaż przecież zmieniamy miejsce, podróżujemy, w związku z czym nie zawsze mamy wspomnienia właśnie z tą kolejką wąskotorową, która jest najbliżej nas, gdzie mieszkamy. Czasami to są zupełnie inne rejony kraju, no ale rzeczywiście każdy z nas ma taką historię, taki jednak sentymentalny moment w życiu, bo też te kolejki wąskotorowe dają nam trochę inną perspektywę oglądania świata, prawda? To jest świat oglądany...
Niespiesznie.
Niespiesznie, tak. Wtedy spieszono się z zupełnie innymi prędkościami, kiedy to powstawało, ale i teraz to jest zdecydowanie taki moment zatrzymania się. Chociaż przecież podróżujemy.
No tak, ale to jak gdyby wynika z tego, że ta kolej w momencie, kiedy groziło jej jakby zakończenie swojego żywota, to z tego aspektu przewozu takiego tradycyjnego, pasażerskiego, transportu towarowego, kiedy znikły jak gdyby te dwa aspekty, został ten jeden, a więc aspekt turystyczny i aspekt jak gdyby, no, zabytkowość dochodziła później, ale ten aspekt turystyczny stał się taką niszą, która pozwoliła uratować jak gdyby na stworzyć pewnego rodzaju bazę dla tworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego, który z czasem też nabierał tego waloru właśnie zabytkowego z racji, no, dosyć też przypadkowości trochę, bo proszę zauważyć, że wszystkie te koleje bazują na sprzęcie dosyć unikatowym i o walorach dużych, historycznych, dlatego że w momencie, kiedy kolej wąskotorowa gdyby wypadła z zainteresowania PKP,
przestano produkować nowe.
Tak, dokładnie tak, dokładnie produkować. Więc trzeba było bazować na tym sprzęcie, który jest, który z dziesięciolecia, z dekady na dekadę nabierał waloru zabytkowości. Nie tylko sprzęt, ale raczej parowozy, ale także całe otoczenie. I to jak gdyby stworzyło tą magię takiej unikatowości jak gdyby i pewnego rodzaju takiego właśnie swoistego klimatu, który...
Retro.
Retro, tak, dokładnie, który dzisiaj no, procentuje, ale też tworzy wyzwania cały czas, no bo trzeba pamiętać, że ta kolej wąskotorowa jest cały czas koleją. W związku z tym ci wszyscy, wszystkie osoby, stowarzyszenia, kluby i tak dalej, które są operatorami, z jednej strony dbają to jako produkt, ale z drugiej strony stoją przed poważnymi wyzwaniami, na które nakładają na nich na przykład no, obowiązki związane z tym, że to cały czas jest środek transportu, tak jak normalna kolej.
A jakiego rodzaju to są wyzwania, ograniczenia, obowiązki, które no być może też trochę uwierają tych, którzy eksploatują wąskotorówki?
Maszyniści, wszystkie osoby, które zajmują się obsługą, zarówno tą pokładową od maszynistów przez obsługę mechaniczną, muszą mieć specjalne uprawnienia. Dlatego na przykład często i gęsto wśród maszynistów, którzy hobbystycznie bardzo często w ramach stowarzyszeń prowadzą czy lokomotywy parowe, czy spalinowe, to są często ludzie, którzy na co dzień pracują dla normalnych przewoźników, ponieważ oni muszą spełniać określone wymagania nałożone przez Urząd Transportu Kolejowego, który te same przepisy stosuje zarówno dla pendolino, kolei szybkich, dużych prędkości, kolei regionalnych i intercity i tak dalej, i dla kolei wąskotorowych. Dlatego tutaj przepisy dotyczące na przykład bezpieczeństwa są dokładnie takie same. Mimo, że mówimy tutaj właśnie o takim, no, o turystycznym, o ciuchci, ale ta ciuchcia musi być bezpieczna, ponieważ ona ma przewozić pasażerów. W związku z tym, no niestety, ale od tego typu przepisów nie uciekli, tutaj nie ma zmiłuj.
A czy to jest ginący zawód? Bo ja rozumiem, że tak jak pan powiedział, że bardzo często oni pracują także u przewoźników, którzy... Gdzie jest zupełnie inna filozofia jazdy, ale jednak no, mają te kompetencje związane z tego rodzaju maszynami, lokomotywami, obsługą tego. No ale mimo wszystko.
W czasie konferencji mieliśmy możliwość poznać właśnie takich nieoczywistych maszynistów. Otóż między innymi wziął udział w naszej sesji pan profesor Tucholski, który jakby hobbystycznie też jest maszynistą, ma wszelkie uprawnienia. prawnik, pan Kamil Jarkowski z Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, czy pan doktor Filip Bebenow, który między innymi swoje pierwsze szlify tutaj zdobywał, pracując w Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. To są ludzie, którzy zajmują się na co dzień nauką, prawem, no są to zupełnie nieoczywiste takie spotkania i rzeczywiście ten zawód, który odchodzi do przeszłości maszynisty kolei parowych, dzisiaj wraca w postaci ludzi zaangażowanych w upowszechnianie tej wiedzy. Także to było dla nas niezwykle ciekawe doświadczenie.
A chciałabym jeszcze państwa zapytać o te historie, o których tutaj wspominała chyba pani wójt gminy Rewal, że oprócz oczywiście tego, że to jest zabytek, oprócz tego waloru turystycznego, to jest jeszcze ten aspekt, no właśnie taki sentymentalno-społeczny. Czy tutaj mogłabym prosić o uchylenie rąbka tajemnicy?
Dzisiejsza kolej. Aha, no pan prezes Wermiński.
Tak. Ja tylko tak jeszcze wracając właśnie do tego wątku z sentymentem w tle.
Tak, bardzo proszę.
My na przykład, nam udało się w Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, udało nam się wskrzesić do życia dwa parowozy i widzimy, jak niesamowity to jest nośnik właśnie. Z jednej strony no, prezentujemy zabytek techniki, z drugiej strony przewołujemy ten sentyment, szczególnie widać to u ludzi starszych, którzy chcą popatrzeć, powąchać ten zapach dymu nawet sprawia radość. Ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że oprócz sentymentów kolej, tak los poskładał życie, że kolej żyje w świadomości, w świecie dziecięcym. Proszę zwrócić uwagę, ile zabytków dzisiaj już odeszło, jest przywoływana z trudem, natomiast parowóz dalej żyje w świecie bajek, są animowane bajki, po centrach różnych handlowych jeżdżą ciuchcie na kółkach i to wszystko wkodowuje się w życie, w tym świecie dziecięcym, w życie dzieci i dzieci naprawdę też z wielkim zainteresowaniem przyglądają się temu zabytkowi techniki na żywo. Także mamy tutaj taką promocję tego, czym zajmujemy się w pocie czoła i brnąc przez te trudy przepisów, ustawy o transporcie kolejowym i dopasowaniu wszystkiego do wymagań nadzoru Urzędu Transportu i tak dalej, to jednak po prostu ten odbiorca, on jest gotowy na przyjęcie naszej propozycji, bo właśnie z jednej strony sentyment u starszych, a z drugiej strony ten świat dziecięcy, bajkowy, który przygotowuje po prostu nam nowych odbiorców i to jest piękne.
Bardzo dobrze, że w ten sposób karmimy wyobraźnię dzieci, bo oni też odczuwają jakąś więź z tymi zabytkami. No, ale tutaj pan Paweł Pawłowski chciał jeszcze.
Wybrzmiało rzeczywiście w czasie naszych obrad, że sentyment to jedno i nostalgia, ale oprócz tego wskazywano wielokrotnie, że koleje wąskotorowe powinny i pełnią funkcję publicznego transportu zbiorowego. I należy ten potencjał wykorzystywać. Postulowano właśnie zrównanie ich statusu z kolejami normalnotorowymi, zwłaszcza w zakresie dostępu do finansowania, modernizacji infrastruktury kolejowej. O tym była mowa chociażby na ubiegłorocznej konferencji.
I poza postulatami coś się w tej kwestii wydarzyło?
Są prace w Ministerstwie Infrastruktury. Cały czas monitorujemy jako środowisko miłośników kolei wąskotorowych te prace. Był było bardzo wiele referatów temu poświęconych, więc komisja wnioskowa, która również się zawiązała w czasie naszej konferencji obrad, przygotuje wnioski, które zostaną skierowane zarówno do Ministerstwa Infrastruktury, jak i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To nawet widać z przeciągu ostatnich trzech, jak gdyby, że to, co, o czym rozmawialiśmy 3 lata temu na pierwszym spotkaniu, kiedy padało hasło o tym, że kolej wąskotorowa to nie tylko produkt turystyczny, ale to normalny przewoźnik, przytaczający też przykłady z zagranicy, na przykład, czy Japonia, gdzie to jest przeważające, jak gdyby kolej wąskotorowa jest normalnie nowoczesnym środkiem transportu, to wtedy uznawaliśmy, że to jest pewnego rodzaju fantastyka i koledzy, którzy o tym opowiadali, no trochę bujają w obłokach.
Dzisiaj opowieści z mchu i paproci.
Tak, dzisiaj słyszymy z ust nawet wysokich urzędników, że Ministerstwa Transportu, że kolej wąskotorowa jest poważnie rozważana jako ten element, który ma wspomóc w działaniu na rzecz likwidacji tego wykluczenia komunikacyjnego, transportowego, i tu już dzisiaj też powoli przestaje być przeszkodą to, że na przykład brakuje nowoczesnego sprzętu, bo to też prezentowano, że polscy producenci sprzętu kolejowego produkują także nowoczesne lokomotywy i szynobusy dla owej kolei wąskotorowej. Także to jest wszystko
tylko
możliwe.
Tylko, że jak rozumiem, bardziej za granicę niż do nas, tak czy nie?
No, na dzień dzisiejszy tak, aczkolwiek to jest jak gdyby też kwestia tego, że no żeby to zrobić, to musi być odpowiednia infrastruktura, a dodatkowo jeszcze no, niekiedy bardzo duże pieniądze, środki na wsparcie stworzenia tego.
Należy też zauważyć, że Polska właśnie należy do państw europejskich, które posiadają najwięcej tych czynnych systemów kolei wąskotorowych. One powstawały w różnych latach, funkcjonowały w obrębie różnych reżimów prawnych, w tym też państw, które funkcjonowały na terenie dzisiejszej Polski. I ta renta geograficzna na przykład, którą posiadamy, wpływa na to, że jesteśmy naprawdę ogromnym potencjałem, jeżeli chodzi o te koleje. One mają różne rozstawy osi, ale właśnie nadanie nowych funkcji dla tych wszystkich kolei, poszukanie ich własnej drogi. My mieliśmy łatwiej, zarówno Nadmorska Kolej Wąskotorowa, jak i Bieszczadzka Kolej Leśna. Renta geograficzna, czyli to położenie, to turystyczne zapotrzebowanie sprawiło, że odważne decyzje zapadły. Tu trzeba też rzeczywiście przyznać, że przejęcie naszej kolejki od PKP przez ówczesnego wójta Konstantego Tomasza Oświęcimskiego, który do dzisiaj, że tak powiem, pełni tę rolę, to była bardzo odważna decyzja i początkowo należało wypracować własną drogę dojścia do tego, że dzisiaj Nadmorska Kolej Wąskotorowa jest liderem, jeżeli chodzi o przewozy, tak jak pani wójt wspomniała, ponad 160 tysięcy, ale też warto przypomnieć, że ponad 50 milionów złotych zostało dedykowanych dla rewitalizacji, o której to za chwilę pewnie opowie pani prezes Edyta Sobola, która była częścią tego działania.
Pani prezes?
Ja jeszcze
tak, bardzo proszę.
Dodać do tego, o czym mówił pan Pawłowski, o tym liderowaniu państwa kolei, tej kolei nadmorskiej, to mnie podoba się druga strona tego liderowania, to znaczy kolejna odsłona, to, że jesteście państwo też liderami w jednoczeniu tego środowiska. I ja tak z emocjami wróciłem w Bieszczady. U nas już się robi w tym momencie ciemno za oknem, a o 20:45 podziwiałem piękne zachody słońca w Pogorzelicy. Ale jednocześnie był to bardzo dobry dla nas czas i za to chylę czoła wszystkim organizatorom i szczególnie tym, którzy to nas zaprosili na tą konferencję, czyli panu wójtowi gminy Rewal, bo i pani prezes kolei, bo mieliśmy świetny czas na to, żeby podzielić się wiedzą i doświadczeniem i właśnie to liderowanie, stworzenie nam tej platformy do tego, żebyśmy mogli podzielić się tymi naszymi dobrymi praktykami, tym, co gdzieś zafunkcjonowało. Na to trzeba więcej czasu. Referaty były pięknym czasem, w którym chylę czoła tutaj jeszcze raz, bo pan Paweł Pawłowski poprowadził to wspaniale w takiej dyscyplinie, te sesje referatowe, ale mieliśmy też bardzo dużo czasu na takie rozmowy, które wymagają wejścia w szczegóły, w takie detale. I był właśnie ten czas i atmosfera, którą państwo stworzyliście, to wszystko nam... To wszystko nam, mówię, uczestnikom konferencji pomagało. I to pięknie po prostu dla mnie to wasze liderowanie jest nie do przecenienia. To jest rzecz, którą tak wspaniale zorganizowaliście i ten profesjonalizm w organizacji dał nam po prostu taką piękną platformę do tego, żeby się porozumiewać, spotkać,
wymienić doświadczeniami, tymi dokładnie właśnie dobrymi, jak i tymi, które ciągle wywołują niepokój. Ale tu została jeszcze wywołana niejako do odpowiedzi pani prezes Edyta Sobolak. Mowa była o tej infrastrukturze.
Tak, tak. Wrócę do rewitalizacji, o której wspomniał pan Paweł, która właściwie stanowiła podstawę tego, co mamy dzisiaj, bo to gdyby nie ta wielka rewitalizacja w latach 2007-2013, bo to była perspektywa unijna, regionalny program operacyjny na lata 2007-2013, gdyby nie ta inicjatywa i nie tamto dofinansowanie, to dzisiaj nie mielibyśmy po prostu zachowanego dziedzictwa, albo byśmy mieli, ale no nie w takiej pięknej, doszlifowanej postaci. Rewitalizacja była takim zadaniem budowanym, tak jak też wspomniałam wcześniej o produkcie turystycznym, rewitalizację, aby można było przeprowadzić w tak kompleksowej postaci. Musieliśmy pracować, tak naprawdę to były lata, od lat 2006-2007 po rok 2014, gdzie kolej ruszyła. Tyle lat pracy wymagało przygotowanie dokumentacji, przygotowanie dokumentów pod przetargi, wybory wykonawcy, wszelakie unieważnianie przetargów. To były po prostu lata ciężkiej pracy wielu, wielu ludzi zaangażowanych w projekt. No, dzięki temu wysiłkowi możemy poszczycić się w chwili obecnej zrewitalizowanymi dworcami w Rewalu, w Pogorzelicy. Mamy nowe dworce wybudowane w miejscach, gdzie kiedyś były maleńkie przystanki kolejowe. Mamy wyremontowany most kolejowy. No nie wspomnę o torowisku na odległości 10 kilometrów, które na całej długości gminy Rewal, wszystkie miejscowości gminy Rewal obejmuje to zrewitalizowane torowisko. No po prostu my, dla nas to jest wielki zaszczyt, no dla mnie i dla nas, dla naszego zespołu jest pracować na takiej infrastrukturze i móc cieszyć się z niej i móc ją przekazywać właśnie to, co też wcześniej państwo mówiliście, tym dzieciom, temu młodszemu pokoleniu. Mamy też tutaj, chciałabym takim fajnym naszym projektem pochwalić się może nawet, to jest projekt od niedawna wdrażany u nas w gminie. To jest projekt pod nazwą Poznaj naszą kolejkę, gdzie dzieci z wszystkich szkół podstawowych z gminy Rewal, dzieci ze szkół podstawowych oraz z przedszkoli mają u nas darmowe przejazdy kolejką. Jeśli mają taką ochotę, mogą sobie, nie wiem, zaprosić do udziału w takiej wycieczce jednego z naszych pracowników, który zapozna z pracą na kolei, z pracą na szalach, z pracą na pociągu. Ja mam nadzieję, że zaszczepione idee w takim wieku nawet może poskutkują tym, że kiedyś na tę kolej tutaj rewalską, no przynajmniej jedna, dwie osoby, już nie mówię więcej, bo niszowe to są zawody, że po prostu zaczną też pracować.
No takie rzeczy, takie akcje, takie działania przede wszystkim, bo może nie mówmy o takim systemie akcyjnym, tylko właśnie takim świadomym i długofalowym działaniu, to na pewno przynoszą efekty. Zatem ta kolej wąskotorowa to oczywiście jest nasze dziedzictwo, zabytek, ale też, jak tu już wspomniał pan doktor Feliński, przyszłość. Oczywiście znaczy, w pewnej przestrzeni, prawda? Bardzo proszę.
Nie wiem, czy już pan doktor, czy, bo ja nie widzę państwa i za każdym razem spóźniony wracam do wątków i w tym momencie też chciałem, bo myślę, że gospodarzą tej konferencji, w której miałem przyjemność wziąć udział, jest niezręcznie mówić o sobie w takich superlatywach, ale też chciałem jeszcze dodać, że te inwestycje, które zostały poczynione na państwa kolei wąskotorowej, one też były wielką inspiracją i to wybrzmiało w referacie chociażby z naszego kolegi z kolei w Przeworsku, że to była właśnie taka inspiracja dla samorządu powiatu w Przeworsku, żeby też ruszyć z dużymi inwestycjami i oni właściwie no, powielili skalę i pomysł na taką dużą rewitalizację. No a dla nas to też są tych innych kolei, też to są argumenty, że możemy dzisiaj wskazać te dobre praktyki. Jasne. I powoływać się na to, że no o, w Rewalu można było. To, może
to w takim nas, razie tak, może jest, i u nas. Przepraszam, jest, że tak
to jest,
powoli...
To jest argument dla wielu, także to jest o kolejny taki, kolejny przyczynek do tego, do tego wskazania po prostu tych liderów i tutaj to też wybrzmiało w naszej konferencji.
Państwo, jeśli mogę przerwać,
myślę,
ponieważ...
Myślę, że o tym nie będą sami chcieli mówić, bo no, musieliby chwalić sami siebie.
A jasne, to jest...
Z zewnątrz pełnię tą rolę, myślę, że w imieniu wielu uczestników konferencji.
Ale ponieważ musimy już kończyć i to już naprawdę jest taki ostatni moment, to jeszcze o tę przyszłość chciałam się zapytać.
Konferencja odbędzie się również w kolejnych latach w gminie Rewal. Trzeba powiedzieć, że już ta edycja uzyskała dofinansowanie unijne w postaci programu z Interregu 6A w ramach jednoczenia między innymi dwóch gmin, czyli gminy Rewal oraz Rugińskiej Kolei Wąskotorowej w Putbus. Ta współpraca rozwija się. Tutaj Urząd Gminy Rewal pod kierownictwem właśnie pani Dominiki Winiarskiej-Chodziutko przeprowadził sprawnie ten proces i dostaliśmy dofinansowanie na dwie kolejne edycje konferencji, które odbędą się w gminie Rewal w przyszłym i w kolejnym roku. Zamierzamy kontynuować te spotkania i to jest przyszłość, o której jeszcze będziemy mówić.
Właśnie, czyli ciąg dalszy nastąpi. Paweł Pawłowski, inicjator i sekretarz III Międzynarodowej Konferencji Muzeów i Operatorów Tras Kolei Wąskotorowych, dr Andrzej Wojciech Feliński, sekretarz Stowarzyszenia Muzeów Inżynieryjnych, Muzeum Techniki i Komunikacji, Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, a przy telefonach Edyta Sobolak, prezes Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Rewalu, Dominika Winiarska-Chodziutko, wicewójt gminy Rewal i Mariusz Wermiński, prezes Bieszczadzkiej Kolei Wąskotorowej. Bardzo dziękuję za tę przejażdżkę wspólną w Radiu Szczecin na wieczór.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam ciemnego już otoczenia.
Pozdrawiamy
Szczecin, dziękujemy za te ciepłe słowa, także cieszymy się z tego spotkania.